opinie, refleksje, recenzje.
I po raz kolejny chcemy się z Państwem podzielić naszymi wrażeniami z mijającego sezonu artystycznego.
Ewa Mikołajewska.
I Alina Kurczewska. Orkiestra Kameralna Amadeus Polskiego Radia. Wymieniamy tą nazwę od lat, ale musimy Państwu uświadomić, że Agnieszka Duczmal, która założyła swoją orkiestrę wiele lat temu przy Polskim Radiu, jeszcze wtedy telewizji, miała bardzo teraz ważny moment w swojej historii, bo orkiestra właściwie zmieniła swój status.
No tak, od 1 czerwca została instytucją kultury samorządu wielkopolskiego, a stosowną umowę w tej sprawie podpisał marszałek Marek Woźniak i przedstawiciele Polskiego Radia. Tak więc obie te instytucje będą współfinansować od tej pory orkiestrę Agnieszki Duczmal. To myślę, że w 45-letnim życiu artystycznym orkiestry i tak samo 45-leciu pracy artystycznej Agnieszki Duczmal, to było niezmiernie ważne wydarzenie i trzymamy kciuki, żeby po prostu obie te instytucje wspierały naszych wspaniałych muzyków, bo naprawdę na to zasługują.
Orkiestra Kameralna Amadeus właściwie przyzwyczaiła nas do tego, że jak idziemy na koncerty Agnieszki Duczmal, to wiemy, że może być różnorodnie programowo, że mogą być różni soliści, ale jedno jest zawsze pewne. Poziom tych koncertów jest niezmiennie naprawdę wysoki.
Ja muszę powiedzieć, że zawsze idę na koncert naszych kameralistów, naszych, mówię, no bo poznańscy i z Agnieszką przecież znamy się tutaj wspólnie od wielu, wielu lat, a więc idę na te ich koncerty zawsze z ogromnym poczuciem takiej przyjemności, jaka mnie czeka, że usiądę w auli uniwersyteckiej, nie będę musiała się martwić, czy skrzypce dobrze zagrają, czy będzie dobre tempo, czy będzie emocja w tej grze. Wszystko jest zawsze dopracowane do naprawdę najdrobniejszego szczegółu, a tak jak mówisz, rzeczywiście pojawiają się tylko ewentualne zawirowania, jeżeli chodzi o solistów. W tym sezonie na przykład takim dla mnie troszeczkę charakterystycznym występem był występ małżeństwa z Wiednia, Wiener Glasharmonika Duo. Państwo grali właśnie na tych szklanych harmonikach, bardzo specyficznie brzmiących, o delikatnym brzmieniu, zupełnie nie odpowiadających jednak akustyce auli uniwersyteckiej, także ten koncert z ich udziałem potraktowałabym może w wymiarze totalnej ciekawostki muzyczno-artystycznej. Natomiast oczywiście zaznaczam tutaj, bo to też ważna sprawa, że coraz mocniej włącza się do tych wszystkich prezentacji poznańskich kameralistów Anna Duczmal-Mróz, utalentowana córka Agnieszki, która jest naprawdę bardzo dobrym, już młodym dyrygentem, kolejnym, który objawił się kolejny raz zresztą w Poznaniu. Ona naprawdę nabiera coraz więcej wprawy, ma coraz lepszą komunikację z Amadeusem. Oczywiście idzie trochę śladami mamy, aczkolwiek przekłada to na swój temperament, no swoją młodość, swoją wizję artystyczną.
Agnieszka Duczmal ze swoim zespołem, będąc orkiestrą radiową, jest przyzwyczajona do mikrofonów. To właśnie też powoduje, że to jest ten pierwszy weryfikator zawsze tego, co dzieje się w sferze muzycznej, a więc precyzja, a więc klarowność brzmienia, to ich charakterystyczne cechy. I oni także mają jeden bardzo ważny rys. Te koncerty ofiarowują nam sporo muzyki najnowszej, no bo takie jest zadanie orkiestry radiowej po części.
Rzeczywiście, te koncerty bardzo często prezentują w tej warstwie programowej muzykę najnowszą. Pojawiła się między innymi też Gubajdulina podczas jednego z koncertów. Jej kompozycję wykonywała Karolina Jaroszewska, druga z uzdolnionych córek Agnieszki Duczmal, wiolonczelistka wspaniała. Towarzyszył jej akordeonista Maciej Frąckiewicz. Ten koncert odbył się 6 kwietnia. Nosił tytuł Czas pokuty i radości. W pierwszej części właśnie orkiestrą dyrygowała Anna Duczmal-Mróz i pojawił się również utwór Andrzeja i Roxany Panufników. No właśnie, to była pierwsza część, natomiast drugą dyrygowała już Agnieszka Duczmal i tutaj zupełna zmiana nastroju, zmiana stylistyki. Martin Palmeri, czyli argentyński pianista, kompozytor, dyrygent churalny, napisał Misa a Buenos Aires, kompozycję, którą przywiózł do Poznania Krzysztof Szydzisz, dyrygent i założyciel chóru kameralnego Poznańskiego Uniwersytetu. Chóru, który zresztą od wielu lat już współpracuje z poznańskimi kameralistami i kolejny raz oba zespoły pojawiły się na estradzie Auli Uniwersyteckiej razem. Pojawiła się też Małgorzata Walewska, bardzo dawno w Poznaniu niesłyszana. I pojawił się sam kompozytor Martin Palmeri, który siedział przy fortepianie i drugi raz podczas tego sezonu z Amadeusem współpracował bardzo uzdolniony włoski bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi. Rzeczywiście, no, wysokiej klasy mistrz gry na tym trudnym, ale pięknie brzmiącym instrumencie.
No i jeszcze październikowe spotkanie z Agatą i Łukaszem Długoszami, którzy otworzyli przecież praktycznie sezon Amadeusa.
I ten podwójny jubileusz jakby uhonorowali, czyli 45-lecie pracy artystycznej Agnieszki Duczmal i 45-lecie istnienia orkiestry Amadeus.
I potem Paweł Wakarecy i Olga Szeps.
Pianistka, która, pamiętam, że nie zachwyciła mnie swoją interpretacją. Zespół był w przededniu wspólnego tournée z tą pochodzącą z byłego Związku Radzieckiego, a obecnie mieszkającą w Niemczech pianistką. W każdym razie nie była to interpretacja, która przemówiła do mnie z całą mocą. Byłam dosyć zawiedziona. Niemniej, jak zwykle, wynagrodziła mi to potem w tej drugiej części koncertu orkiestra, która przepięknie wykonała pozostałą część programu.
A więc proszę Państwa, proszę śledzić dalsze koncerty Orkiestry Kameralnej Amadeus Polskiego Radia, teraz już związanej mocniej z samorządem województwa wielkopolskiego. Mam nadzieję, że poziom utrzymają poznańscy kameraliści radiowi i że ponownie będą przyzwyczajali publiczność do swoich ciekawych koncertów. Jedynie czego bym oczekiwała, to może tego, że te koncerty powinny być jeszcze lepiej promowane w sensie przekonywania publiczności, bo nie zawsze te bardzo ciekawe programy mają komplet widzów, mówiąc krótko.
A szkoda, bo zasługują na to.
Dzisiaj zaplanowałyśmy sobie bardzo różnorodne zdarzenia artystyczne w Poznaniu. Są to festiwale, które odbywały się i nie były związane z konkretnymi instytucjami artystycznymi. No, wiemy, że bardzo ważną rolę w Poznaniu pełni Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego. Oczywiście zawsze w roku konkursu lub rok przed konkursem, wtedy tych wydarzeń jest więcej, ale troszeczkę się działo w towarzystwie.
Troszeczkę się działo. Ja tutaj skorzystam z pomocy naukowych, bo wypisałam sobie warsztaty z laureatem, bo one jakby były pierwszym takim działaniem zainicjowanym przez towarzystwo. To był 14-18 września ubiegłego roku. Piotr Pławner, wiadomo, laureat pierwszej nagrody ex aequo z Bartkiem Niziołem w 10. konkursie Henryka Wieniawskiego. Skrzypek, który też działa i jako solista, kameralista i pedagog, przyjechał po to do Poznania, żeby z 20 młodymi skrzypkami, uczniami szkół muzycznych z różnych stron Polski, popracować troszeczkę, pokazać, jak można grać, czego unikać, żeby nie robić błędów. I zwieńczył Piotr Pławner ten swój pobyt w naszym mieście koncertem w sali Czerwonej Pałacu Działyńskich. Akompaniował mu Piotr Sałajczyk, a panowie wykonywali m.in. muzykę Beethovena, Paderewskiego, Bacewicz. Warto podkreślić, bo tego na przykład nie wiedziałam, ale w rozmowie z Piotrem Pławnerem dowiedziałam się, że oprócz tej muzyki stricte klasycznej działa z takim kwintetem i salonisti, który specjalizuje się m.in. w muzyce filmowej i jazzowej. Czyli było to takie odświeżenie znajomości z dawnym znajomym.
Oczywiście, jeżeli Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego, to głównie sprawy związane z instrumentami smyczkowymi, a więc przeżyliśmy 9. już konkurs altowiolistów, którego przewodniczącym jury był Stefan Kamasa. Stefan Kamasa zresztą powrócił potem wiosną do Poznania, ażeby także mieć warsztaty z młodymi ludźmi. Konkurs altówkowy to zawsze spora porcja tej muzyki, ale był taki element związany z muzyką fortepianową, ale z muzyką fortepianową Józefa Wieniawskiego, brata Henryka, czyli recital Jacka Kortusa w Białej Sali Urzędu Miasta.
No i też trzeba powiedzieć, że już od 2 sezonów w każdą ostatnią środę miesiąca spotykamy się, czy możemy się spotkać przy ulicy Świętosławskiej w siedzibie Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego na takim spotkaniu. W tym roku przebiegały te spotkania pod hasłem rozmaitych gwiazd, ale związanych raczej z nieco lżejszą muzą. Wiem, że te spotkania mają swoją publiczność. Co prawda ta salka przy Świętosławskiej nie może pomieścić za dużo słuchaczy, ale wiem, że zawsze jest pełno. Thank you.
również jeśli chodzi o inne zdarzenia w Poznaniu, to tutaj spróbujmy troszeczkę usystematyzować. Organizowany jest w Poznaniu zawsze jesienią festiwal, który mam nadzieję będzie się rozrastał i będzie miał sporo ciekawych, nowych koncertów w tym roku. Myślę o festiwalu Poznań Barok.
Same wielkie nazwiska i solistów, i zespołów. Le Ambassadeur, Bolette Terret, którą doskonale przecież państwo pamiętają jeszcze z prezentacji orkiestry Arte dei Suonatori, Alexis Kosenko. No i teraz gwiazda na topie, wspaniały, młody, utalentowany mandolinista Avi Avital.
I European Baroque Orchestra pod dyrekcją Stefana Montanariego, jak omawiałyśmy Carmen i mówiłyśmy o tej realizacji Carmen w Lyonie. Proszę sobie wyobrazić, że ten skrzypek, który tutaj grał barok, tam był dyrygentem i prowadził premierę Carmen opery Georgesa Bizeta. Ale wracamy do Festiwal Poznań Barok. Co mnie najbardziej cieszy, że my jako radio mamy sporo ciekawych zapisów tego festiwalu. Ja państwu także prezentowałam sporo wywiadów i fragmentów koncertów. Myślę, że to ogromne ożywienie. Ja ciągle oczywiście spoglądam ciepłym okiem na Arte dei Suonatori, bo to orkiestra, która u nas wyrosła, ale niewątpliwie mamy pogląd także i na to, co dzieje się w tym bardzo bogatym ruchu muzyki dawnej i Cezary Zych niech konstruuje dalej swoje festiwale, bo zawsze mają one bardzo ciekawy rys. Chciałabym zwrócić jeszcze na jeden festiwal uwagę, bowiem bardzo ciekawie rozwijają się jesienią zawsze koncerty Festiwalu Nostalgia. Nie zapomnę jesienią minionego roku spotkania z wielkim artystą Dino Saluzzi. Koncertował właśnie na tym festiwalu i to warto przypomnieć, że na nostalgię właśnie przyjeżdżają wielcy artyści. Również grudzień to czas takiego trochę kameralniejszego festiwalu. On jest organizowany z ogromnym wysiłkiem. Myślę tutaj o festiwalu mozartowskim przygotowywanym przez Tomasza Raczkiewicza.
No tak, pomysłodawca wspaniały, który sprawił, że poznaniacy pokochali, tak można powiedzieć, mszę za Mozarta. Czyli msze, które odbywają się w poznańskich świątyniach, bo każdego roku właściwie w innym kościele, tym razem w Bazylice Archikatedralnej. Z 4 na 5 grudnia, kiedy mija kolejna rocznica śmierci tego wspaniałego kompozytora, spotykamy się w jednym z poznańskich kościołów, żeby uczestniczyć w mszy świętej, ale oprawianej właśnie fragmentami jego wspaniałego rekwiem. I co roku właściwie w gronie wykonawców nowi ludzie.
W mszy za Mozarta uczestniczył chór katedralny, przygotowany przez księdza Szymona Daszkiewicza, ale to sobie pozostawmy do oceny poznańskiej chóralistyki. Natomiast myślę, że rozrosła się nam w tym roku i pokazała ciekawe oblicze Poznańska Wiosna Muzyczna.
Prowadzona już po raz drugi przez Artura Kroszela, młodego poznańskiego kompozytora, pedagoga Poznańskiej Akademii Muzycznej, który na dobrą sprawę pokazał jakby w tym swoim rysie programowym trzy nurty, a więc przede wszystkim młodych poznańskich kompozytorów, którzy dopiero jakby startują w tym świecie koncertowym. Pokazał również te wielkie nazwiska polskich współczesnych kompozytorów, już również nieco osadzonych w rzeczywistości. No i potem ten trzeci nurt to już są te gwiazdy światowej współczesnej muzyki, także właśnie te trzy nurty zaistniały. Było ciekawie, było różnorodnie, bo były i koncerty dla młodszych słuchaczy i dla dojrzałych, także każdy właściwie mógł znaleźć dla siebie coś, co go zainteresuje.
Jeżeli mówimy o nurcie muzyki najnowszej, to nie można pominąć milczeniem działań Lidii Zielińskiej i jej propozycji muzyki z prądem, co zresztą dzieje się także w ramach i koncertów Poznańskiej Akademii Muzycznej.
Thank you.
Jeśli chodzi o dalsze działania, to również od czasu do czasu pojawiająca się Sinfonietta Polonia daje znać o sobie. Te ich koncerty odbywają się w takich różnych, regularnych rytmach.
Ja bym powiedziała, że raczej dosyć różnych rytmach, bo to jest oczywiście uzależnione przede wszystkim faktem, że no, szef zespołu, Cheung Chau, jest na dobrą sprawę na co dzień w Stanach Zjednoczonych, czyli przyjeżdża tutaj do nas do Poznania dosyć okazjonalnie. To również determinuje w jakim sensie poziom gry orkiestry, która czasami dobiera do poszczególnych prezentacji nowe troszeczkę grono muzyków. Trudno tutaj o wypracowanie wspólnej barwy dźwięku i tak dalej. Także to troszeczkę może pozostawia do życzenia, natomiast jest ważne to, że zespół co rusz nam się przypomina. Teraz coraz bardziej skręca jakby w stronę takiej muzyki odrobinę lżejszej. Przykład tego mieliśmy nie tak dawno. Zespół współpracował między innymi z triem jazzowym Filipa Wojciechowskiego, wspaniałego notabene pianisty, po trosze klasyka, po trosze właśnie jazzmena pochodzącego z Poznania. Muzyka była amerykańska. Byłaś na tym koncercie, więc może coś więcej możesz powiedzieć.
Już powiedziałam. Filip Wojciechowski, super. O pierwszej części wspólnej z orkiestrą amerykańską zapomnijmy.
No, czyli czekamy na kolejne prezentacje i może nie wiemy, czy to jest możliwe, żeby troszeczkę dyrygent przede wszystkim i także jego małżonka Blanka Bednarz, koncertmistrzyni zespołu, żeby na dłużej mogli troszeczkę zagościć w naszym mieście i popracować właśnie nad no, wyrównaniem barwy, nad poziomem orkiestry.
Również wpadają do Poznania skrzypkowie, którzy biorą udział, to są bardzo młodzi ludzie, w dorocznych już konkursach imienia Georga Filipa Telemana. To za pierwsze zdarzenie pod koniec marca związane z rocznicą telemanowską. Śledzimy te konkursy bardzo uważnie. Ja pamiętam, że w tym roku pojawił się taki 11-letni gdańszczanin, ponieważ to są takie narybki i młodzi ludzie, którzy potem nam się pojawiają lub powracają już jako starsi muzycy podczas konkursu wieniawskiego.
Najlepszy przykład Agata Szymczewska, która przecież była jedną z laureatek pierwszej nagrody, nie wiem, czy pierwszej, czy drugiej edycji tego konkursu. Tutaj rzeczywiście duże brawa i ukłony dla pana Sławomira Jarmołowicza, notabene pedagoga Szkoły Muzycznej z ulicy Solnej, a także skrzypka orkiestry naszej Filharmonii, który jest jakby spiritus movens, trzyma w ręku bardzo mocno ten konkurs. Teraz się odbyła 11. już międzynarodowa edycja, także mamy nadzieję, że dzięki Poznaniowi, dzięki agencji Jarmołowi Filip Telemann będzie miał się dobrze, także jeżeli chodzi o repertuar polskich i ościennych szkół muzycznych.
Wróćmy jeszcze do dwóch zdarzeń trochę teatralnych. Myślę tutaj o Polskim Teatrze Tańca, który troszeczkę takim bocznym nurtem, jeśli chodzi o stronę muzyczną, podąża, ale czasami te związki z muzyką są bardzo silne. Zresztą takie silne związki z muzyką miał Konrad Drzewiecki, który wykorzystywał przede wszystkim do swoich baletów piękną muzykę i współczesną muzykę. Polski Teatr Tańca skończył swój jubileusz, a Stefan Drajewski popełnił książkę o Konradzie Drzewieckim.
Nasz kolega z Głosu Wielkopolskiego, publicysta, dziennikarz, rzeczywiście znał Konrada Drzewieckiego, śledził jego karierę, rozmawiał z ludźmi, którzy współpracowali z tym wspaniałym tancerzem, choreografem, kreatorem i założycielem Polskiego Teatru Tańca. Także powstała piękna książka.
Ewa Wycichowska, która prowadzi teraz Polski Teatr Tańca, oczywiście walczy o siedzibę, walczy o finanse. Wiemy, że tam bardzo różnorodnie bywało, ale co jest ważne, że Polski Teatr Tańca utrzymał rytm swoich stałych spektakli i co chwilę nam się przypomina, że istnieje. Tak samo przypomina nam się Marcin Sempoliński ze swoimi koncertami, Speaking Concert. Niedawno rozdawał pory na ulicach, żeby zachęcić do koncertu Cztery Pory Roku, ale pierwszy Speaking Concert, było ich mniej w tym roku, niestety z powodów finansowych, miał miejsce w Teatrze Wielkim.
13 listopada. Ja na tym koncercie byłam i przyznam się szczerze, że bawiłam się setnie. Znam Marcina nie od dzisiaj. Wiem, że jest również wspaniałym gawędziarzem, czego przykład dał właśnie prowadząc, jakby równocześnie dyrygując i prowadząc ten koncert. Odbyło się to na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu, ale w takiej wersji koncertowej, ponieważ mijała setna rocznica prawykonania, skandalicznego notabene, prawykonania Święta Wiosny Strawińskiego, więc Marcin na warsztat wziął właśnie ten utwór, rozbierając go na cząstki, tłumacząc publiczności, na czym polegały oczywiście te problemy wynikające z faktu, że ówczesna, przed 100 laty publiczność nie zrozumiała wagi, wielkości tego dzieła Strawińskiego. Były takie żartobliwe momenty, bo Marcin prowokował publiczność, żeby spróbowała tak samo zagłuszać wykonanie dzieła Strawińskiego, jak robiła to paryska publiczność przed 100 laty, więc wszyscy doskonale się bawili, ale trzeba powiedzieć, że również stało to na bardzo dobrym artystycznie poziomie, aczkolwiek całe dzieło oczywiście Strawińskiego nie zostało wykonane, bo byłoby za długie. Natomiast te fragmenty wykonane zostały przez Orkiestrę Teatru Wielkiego pod dyrekcją Marcina Sempolińskiego z udziałem solistów.
No i oczywiście Marcin Suszycki, koncertmistrz naszej filharmonii, również pokazał się jako wyborny skrzypek, prezentując w ostatnim koncercie Cztery Pory Roku Antonio Vivaldiego, a ten koncert z porami roku praktycznie zakończył ten sezon orkiestry Collegium F, która zawsze uczestniczy w speaking koncertach Marcina Sempolińskiego.
Thank you.
to przecież, gdy oglądało się comiesięczne programy tego, co dzieje się w Auli Nowa Akademii Muzycznej, to można było się złapać za głowę, że ileż tam było bardzo udanych i różnorodnych koncertów.
Absolutne brawa dla wszystkich, którzy jakby organizują i uczestniczą w tych programach, bo i Zakład Muzyki Dawnej z Mariolą Bryłą, która jest również takim niespokojnym duchem i ciągle coś organizuje, ciągle się tam pojawiają jakieś ciekawe inicjatywy, łącznie z konkursem klawesynowym. Muzyka fortepianowa, poniedziałki w Akademii, cały szereg takich cyklicznych spotkań. Ale ja chciałabym powiedzieć przede wszystkim o takim koncercie, który odbył się 27 lutego, nosił hasło koncert na zakończenie karnawału i już sam program tego koncertu zelektryzował publiczność. No, aula po prostu pękała w szwach i od razu pani rektor Halina Lorkowska zapowiedziała, że koncert musi być powtórzony, bo tyle ludzi odeszło z kwitkiem sprzed Auli Nowa i rzeczywiście w maju odbyło się powtórzenie koncertu. A w programie dwa naprawdę wielkie hity klasyki muzycznej, czyli Karl Orff Carmina Burana i Bizet Szczedrin Suita Carmen. Oczywiście mobilizacja wszystkich zespołów Akademii, orkiestra symfoniczna, chór, duża grupa perkusyjna, tmiczki. Był to wspaniały koncert, na czele którego stał dyrygent Warcisław Kunc, od jakiegoś czasu także dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego w Łodzi. Zobaczymy, bo właśnie ma wątpliwości, czy będzie dalej współpracował z naszą Akademią, ale widać, że bardzo porwał młodych ludzi do takich artystycznych happeningów.
Również pojawia się szereg ciekawych zespołów w Akademii. Ja tutaj myślę o orkiestrze Cooperate, którą prowadzi Adam Domurat. A dlaczego mówię o tej orkiestrze? Bo również w lutym odbył się kolejny międzynarodowy festiwal fletowy organizowany przez Ewę Murawską. Patrick Galois, wielka gwiazda światowej flecistyki, strasznie komplementował ten zespół, że pięknie grają. I rzeczywiście koncerty tego międzynarodowego festiwalu fletowego to były koncerty stojące na bardzo wysokim poziomie. Coś się fajnego dzieje, że się odnawia bardzo mocno niektóre dziedziny instrumentalne, które trochę, powiedzmy sobie szczerze, w poprzednich latach kulały. Przyjeżdżają tu wspaniali instrumentaliści, za nimi ciągną, bo zawsze za mistrzem ciągną młodzi ludzie. I ta inicjatywa Ewy Murawskiej jest niezwykle cenna. Zresztą podejmowali ją również i inni pedagodzy Poznańskiej Akademii. Pamiętam warsztaty zorganizowane przez Tomasza Gubańskiego z Maurice'em de Bergiem. Pamiętam warsztaty zorganizowane przez Donata Zamiarę, który zaprosił także francuskiego profesora konserwatora paryskiego. A więc ci młodzi studenci mają okazję stykania się z największymi mistrzami i to jest niezwykle cenne.
A propos jeszcze orkiestry Cooperate i Adama Domurata, bo ja tak bardzo nieśmiało rozpoczęłam taką współpracę, nazwijmy to, łapania Adama przed każdym koncertem, żeby zapowiedział tutaj państwu, czego możemy się spodziewać w programie. I raz w końcu się złamałam, poszłam na koncert, chciałam zobaczyć i posłuchać. I po prostu doznałam całkowitego zadziwienia. Było to w maju i wówczas orkiestra zaprezentowała kolejny koncert z muzyką filmową, bo okazuje się, że orkiestra Cooperate specjalizuje się w wykonawstwie muzyki filmowej. I cóż zobaczyłam? Na estradzie Auli Nowa siedziała wielka orkiestra symfoniczna, zgromadzona przez młodego studenta Wydziału Dyrygentury, czyli właśnie Adama Domurata, jego koleżanki i koledzy z uczelni w liczbie naprawdę kilkudziesięcioosobowej zasiadali na estradzie, prezentując trudną muzykę filmową, ale wykonywali ją genialnie, a po drugiej stronie, czyli po stronie widowni, była 100% frekwencja. I podejrzewam, że kolejne edycje takich koncertów cieszą się nie mniejszą popularnością jak ten koncert, w którym ja brałam udział, jakby jako słuchacz oczywiście.
Skoro o młodych dyrygentach związanych z Akademią Muzyczną mówimy, to chciałabym jeszcze podkreślić nazwisko Przemysława Neumana, który prowadził spektakl studencki Cyrulika Sewilskiego w Teatrze Wielkim, który również zgromadził zupełnie inną orkiestrę na potrzeby koncertu, a właściwie przystanku festiwalu imienia Jana Kiepury organizowanego przez Bogusława Kaczyńskiego i pokazał się jako dyrygent, który zresztą to samo ma trochę Adam Banaszak, który czuje świetnie wokalistykę.
Cieszymy się. Rośnie nowe pokolenie dyrygentów, którzy coraz jakby aktywniej biorą udział w życiu koncertowym naszego miasta. Myślę, że trzeba trzymać kciuki. Tak samo Jakub Chrenowicz, który no już jest przecież zawodowym dyrygentem, też się pojawiał, prowadził kilka koncertów w tym sezonie. Także jest to naprawdę taki kolejny, bardzo radosny akcent, jeżeli mowa o podsumowaniu tego sezonu.
Jeśli chodzi jeszcze o inne festiwale związane z Poznaniem, to nie wolno zapomnieć o kolejnych odnowicielach pewnej dziedziny, która była zaniedbana. Myślę tutaj o młodym kwartecie Mekore, który od kilku lat zaprasza nas na festiwal Quarto Mondi. Ja miałam okazję, będąc mocniej związana w tym roku z tym festiwalem, uczestniczyć we wszystkich koncertach. Oni sprowadzają najwspanialsze kwartety, które poznali podczas swoich konkursów lub kursów mistrzowskich. W tym roku zderzyli bardzo zacny kwartet Keikenów, grający muzykę klasyczną, z młodym, pełnym pasji, na przykład kwartetem Quiroga z Hiszpanii, czy Danish String Quartetem, czy kwartetem śląskim. Proszę Państwa, takiego najazdu kwartetów ja do Poznania nie pamiętam, a koncerty, każdy koncert to była naprawdę wielka uczta ta wspaniałej kameralistyki. Trzymam kciuki, żeby młodzi muzycy wytrzymali, żeby w tym tempie nie tylko sami prezentowali swoje umiejętności, nagrali notabene nową płytę teraz, ale żeby także ściągali do Poznania tych najlepszych, bo to jest najlepszy sposób, żeby ożywić muzykę kameralną w naszym mieście.
Thank you.